i szczęść Boże, kłaniam się Państwu Wiesławki. Mieli Państwo, druga część moim zdaniem niezwykle ważnej wizyty, znaczy niezwykle ważnego tematu, jakim jest wizyta prezydenta Xi w Kazachstanie i Uzbekistanie i w tym czasie rozmowy na najwyższym szczeblu z szefami państw wchodzących w skład Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jak powiedziałem w pierwszej części, praktycznie w ogóle się o tym w Polsce nie mówi, o tej organizacji, marginalizuje się ją, no ale cóż, my się sami marginalizujemy, my Polacy. No a nas przy okazji, media niemieckie i żydowskie. Cytuję zatem drugą część tego materiału pod tytuł Początek BRI. Cytuję tekst. Kazachstan jest ważnym węzłem w proponowanym przez Chiny pasiej drodze, ponieważ oba kraje były znaczącymi, świadkami znaczących osiągnięć dzięki tej inicjatywie. I to tam Xi, to znaczy właśnie w Kazachstanie, ogłosił tę inicjatywę w 2013 roku, rozpoczynając nową erę więzi gospodarki z krajami leżącymi wzdłuż tego szlaku. Właściwie szlaków. Będąc krajem, w którym po raz pierwszy zaproponowano inicjatywę BRI, udział Kazachstanu w tejże inicjatywie Pasa i Szlaku stanowi efekt demonstracji dla innych podobnych sąsiadujących krajów śródlądowych na temat tego, jak Chiny i Azja Środkowa mogą rozszerzać współpracę i jak taka współpraca może przynieść korzyści gospodarkom właśnie wszystkich tych krajów. Powiedział Wang Jiwei, dyrektor Instytutu Spraw Międzynarodowych na Uniwersytecie omawiając znaczenie pasa i szlaku dla gospodarek Azji Środkowej, Wang powiedział, że inicjatywa pomogła śródlądowym krajom Azji Środkowej, takim jak na przykład Kazachstan, połączyć się z morzem, co jest ogromnym impulsem dla lokalnych gospodarek. Według doniesień medialnych Chiny i Kazachstan utworzyły terminal logistyczny w porcie Luangyuang w prowincji Jiangsu, który jest pierwszym wyjściem Kazachstanu na Pacyfik. Produkty z Kazachstanu mogły być transportowane do terminalu, mogą być transportowane do terminalu, do tego terminalu pociągami China Europe Express, Railway Express, a następnie transportowane drogą morską do krajów innych, do krajów zamorskich. Tutaj chciałbym, port jest pierwszym projektem Chin i krajów zaangażowanych w BRI, który rozpoczął swoją działalność. Otóż, i teraz pozwolicie Państwo, że ja to skomentuję. Po pierwsze, trochę się dziwię, że wybrano port, wybrano terminal logistyczny tak daleko na południe. A proszę zwrócić uwagę, że to trzeba przejechać całe Chiny. Na Jiangsu jest na południe od Szanghaju. Trzeba przejechać całe Chiny w poprzek, znaczy na skos właściwie, nie tylko w poprzek, na skos. Nie równoleżnikowo, ale tak właśnie na skos. W dół, z północnego zachodu na południowy wschód. No ale powiedzmy sobie, że no, jakiś tam argument za tym zapewne stał, czy argumenty za tym zapewne stały. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, równie istotna, jest taka, być może właśnie związana z tą pierwszą, z tym wyborem tego portu, jest taka, że powracające z Europy pociągi są z reguły w dużej części puste, kontenery są puste. I w związku z tym można je załadować na przykład w Kazachstanie, można oczywiście wcześniej, można w Rosji, można w Kazachstanie lub gdziekolwiek indziej, załadować je towarami, aby przedsiębiorstwa kazachskie mogły w tym terminalu kazachskim przetransportować te kontenery na statki, które następnie będą płynęły gdzieś tam, w miejsca świata, powiedzmy sobie, Ameryka Północna, Ameryka Południowa. No, więc to jest jakby rzecz, znaczy ten port jest ważnym oknem na świat Kazachstanu, który przecież nie ma dostępu do morza, jak większość krajów Azji Środkowej. Cytuję dalej. Dane ujawnione w raporcie, ja mówię o oceanach światowych, bo przecież Kazachstan oczywiście ma dojście do portu, do Morza Kaspijskiego. Natomiast to jest morze wewnętrzne, więc to jakby bardzo ograniczone. Cytuję dalej. Dane ujawnione w raporcie agencji prasowej Xinhua pokazały, że obroty handlowe Chin z 5 krajami Azji Środkowej wzrosły ponad 100 razy w ciągu ostatnich 30 lat, odkąd Chiny nawiązały z tymi krajami formalne stosunki dyplomatyczne. Roczny handel dwustronny, na przykład między Chinami a Kazachstanem, osiągnął w zeszłym roku wartość 25 miliardów dolarów, czyli prawie 70 razy więcej niż w 1992 roku, w którym to oba kraje nawiązały stosunki dyplomatyczne, czyniąc kraj, czyli Kazachstan, awangardą i wzorcową strefą we współpracy pasa i szlaku. No tutaj ten ambasador, powiedział ambasador Chin w Kazachstanie, Chang Xiao. No, panie ambasadorze, w 1992 roku jednak chyba nie było pasa i szlaku, więc to, co się zdarzyło od 1992 do, powiedzmy sobie, 13 roku, to było jakby poza sprawą pasa i szlaku. Natomiast właśnie od 2013 roku w rzeczy samej te obroty są nieporównywalne. Proszę zwrócić uwagę na to, że w porcie, suchym porcie Hormuz, o którym mówiłem wielokrotnie, to jest na zachodniej granicy Chin, Xinjiangu, północno-zachodniej części granicy Chin, Xinjiangu, Chin z Kazachstanem, przez ten port przechodzi ogromna część, nie pamiętam jak bardzo duża, ale ogromna część wszystkich przejeżdżają, wszystkie pociągi łączące Chiny, całe Chiny z Europą, więc to jest w ogóle, myślę, że jest to największy suchy port handlowy na świecie. Cytuję dalej. Według chińskiego ambasadora w Uzbekistanie z kolei, Ciangajana, Chiny i Uzbekistan również pracują nad osiągnięciem 10 miliardów dolarów rocznego dwustronnego handlu. Ja nie jestem do końca pewien, ale gdzieś w granicach 25 miliardów dolarów to są relacje handlowe między Polską i Chinami. Tak dla porównania. I teraz cytuję dalej. Z drugiej strony inicjatywa Pasa i Szlaku otworzyła również drzwi do większej współpracy między Chinami a krajami Azji Środkowej w obszarach takich jak na przykład polityka, gospodarka, bezpieczeństwo, relacje międzyludzkie, sprawy międzynarodowe, jednocześnie rozszerzając zakres i głębokość dwustronnej wymiany między Chinami, gospodarką chińską i gospodarkami tych krajów, powiedział Liang Haining, dziekan Instytutu Pasa i Drogi na Uniwersytecie w Hainanie. To pokazuje, że za pośrednictwem Pasa i Szlaku Chiny i Azja Środkowa łączy nie tylko głęboka przyjaźń, ale również współpraca, którą wspierają także wymierne rezultaty, dzięki czemu kraje i ich obywatele mogą naprawdę czerpać korzyści z tejże współpracy. Zdaniem ekspertów współpraca Pasa i Szlaku między gospodarkami Chin i Azji Centralnej przedstawia nową koncepcję stosunków międzynarodowych, która skupia się na łączności, a nie dekuplingu. No, przykro mi bardzo, ale ja nie pamiętam. Słyszałem to określenie, ale to nie oznacza, że ja mam zamiar go stosować. Byłoby dobrze, żebym jednak poznał sens tego sformułowania. Ja w każdym razie to przedstawia nową koncepcję. Współpraca Pasa i Szlaku przedstawia nową koncepcję stosunków międzynarodowych, który skupia się na łączności, a nie na dekuplingu, a także stanowi model dialogu pomiędzy starożytnymi przecież cywilizacjami. Eksperci założyli również, że gospodarki Chin i Azji Środkowej mają wystarczająco dużo miejsca na rozszerzenie współpracy w przyszłości. Tak, Wang powiedział, że współpraca Chin i Azji Środkowej, krajów Azji Środkowej, koncentrowała się kiedyś na obszarach takich jak energia i infrastruktura, ale istnieją również możliwości nawiązania współpracy w takich obszarach jak cyfryzacja, opieka zdrowotna oraz inne projekty wysokiej klasy. Tak. Mili Państwo, chciałbym w tym obszarze zwrócić uwagę na rzeczy następujące. Otóż ja w 13 roku, jeszcze przed tym słynnym wykładem pana prezydenta Xi na Uniwersytecie w Almaty, gdzie on podjął sprawę inicjatywy w Warszawie Ślaku, ja jakieś kilka miesięcy wcześniej i myślę, że to można sprawdzić, mam nadzieję, że te materiały archiwalne się zachowały. Kilka miesięcy wcześniej zacząłem mówić Państwu o tym, że powinna nastąpić inicjatywa nowego jedwabnego szlaku. I tam dosyć szeroko o tym się rozpisywałem. Później uzupełniłem to o kanał północny. Kanał północny łączący tak naprawdę Zatokę Bihai, czy może Żółte w każdym razie, czyli wschód Chin z zachodem Chin, czyli innymi słowy, ja wtedy mówiłem o tym, że dobrze by było, żeby ten kanał północny miał swoje zakończenie gdzieś w Kazachstanie lub ewentualnie gdzieś na wschodniej granicy Kazachstanu lub ewentualnie na zachodniej granicy Kazachstanu, przecinając cały Kazachstan. No ale to było takie nadmiarowe jakby moje podejście do tego kanału. Gigantyczna rzecz, gigantyczna inwestycja, która no, nie daje mi spokoju cały czas, ponieważ uważam, że ta inwestycja zmieniłaby Chiny, radykalnie zmieniłaby północne Chiny. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że w kontekście tego, co się tutaj mówi, że Kazachstan dzięki tej inwestycji, oczywiście za powiedzmy sobie 10-15 lat, gdyby ona została ukończona, Kazachstan dzięki tej inwestycji mógłby mieć połączenie z oceanem światowym. Połączenie wodne. Więc no, jest coś tutaj na rzeczy. Myślę, że mam nadzieję, że byłem prorokiem. Mam nadzieję, że do tego kiedyś dojdzie, do realizacji tego kanału, kiedyś dojdzie dla obopólnych celów, obopólnych korzyści. Mili Państwo, jest jeszcze jedna część, myślę przynajmniej jedna część materiału przede mną, przed Państwem ewentualnie, przed tymi, którzy będą chcieli pozostać ze mną. Zapraszam zatem na trzecią część tego materiału. Dziękuję. Panie.